choć to czas, by wielbić Pana. Choć to czas, by dać Mu serce swe. Choć taki, jak jesteś, by wielbić. Choć taki, jak jesteś, przed Bogiem stań. Choć każdy język wie, że Tyś, Panie, jest. Każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Ciebie dziś. Każdy język wyzna, że Tyś, Pan jest. Każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Ciebie dziś. Każdy język, że Tyś, Pan jest. Każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Cię. Choć to czas, by wielbić Pana. Choć to czas, by dać Mu serce swe. Choć taki, jak jesteś, by wielbić. Choć taki, jak jesteś, przed Bogiem stań. Choć, choć każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Ciebie dziś. Każdy język wyzna, że Tyś, Panem jest. Każdy człowiek pokłoni się, lecz nagrodę wielką odbierze ten, kto wybrał Ciebie dziś. Choć, choć, choć.
Słuchajcie, poproszę Tomka, żeby jeszcze poprowadził nas w modlitwie przed jedzeniem, przed posiłkiem. Proszę powstać jeszcze.
Już wszyscy. Boża obecność dziś wypełnia miejsce to. Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc. Słychać szum anielskich skrzydeł wciąż, twarze blaskiem chwały lśnią. Boża dziś wypełnia miejsce to. Boża obecność dziś wypełnia miejsce to. Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc. Słychać szum anielskich skrzydeł wciąż, twarze blaskiem chwały lśnią. Boża obecność dziś wypełnia miejsce to.
Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu. Błogosławcie Jego imię. Nieście dzień po dniu dobrą wieść o Jego zbawieniu.
Wysoko zaczyna się, płynie jak obłoki, ożywiając step. Tam w dolinach słychać rzeki szum, rzeki wody żywej docierają tu. Ze źródła wód żywych niech popłynie radość i w tańcu nasz duch niech weseli się. Otwórzmy swe serca, by móc je napełnić, bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest. Woda życia dotyka Cię, zmienia Twoje serce, pokrzepiając je. Choć nie zwlekaj, zostaw brzeg i brzeg, odtąd w pełni ducha z Bogiem będziesz szedł. Ze źródła wód żywych niech popłynie radość i w tańcu nasz duch niech weseli się. Otwórzmy swe serca, by móc je napełnić, bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest. Ścieżką wciąż będę szedł, tak by się znaleźć w obecności Twej. Z aniołami wśród obłoków gwiazd będę śmiał się w tańcu, to radości czas. Ze źródła wód żywych niech popłynie radość i w tańcu nasz duch niech weseli się. Otwórzmy swe serca, by móc je napełnić, bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest. Ze źródła wód żywych niech popłynie radość i w tańcu nasz duch niech weseli się. Otwórzmy swe serca, by móc je napełnić, bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest. Bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest, bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest.
Ojcze, tak dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Dziękujemy Tobie, że Ty, Panie, nas prowadzisz każdego dnia. Panie, tak prosimy Cię, abyś nas wzmacniał, budował, abyś pokazywał nam drogę, którą mamy kroczyć. Panie, w tych trudnych czasach, gdzie dzieją się rzeczy złe, Panie, tak prosimy Cię o mądrość, abyśmy umieli, Panie, dostrzegać to, czego normalnie oczami byśmy nie widzieli. Ale Twoimi duchowymi oczami, Panie, jesteśmy zobaczyć to, co Ty chcesz, abyśmy zobaczyli. Abyśmy widzieli ludzi w potrzebie. Abyśmy widzieli tych zatroskanych, którzy potrzebują wsparcia, Panie. Proszę Cię, abyś otwierał nasze serca na to. Abyś pokazywał nam, gdzie iść, co powiedzieć, co czynić. Chcemy oddawać Tobie, Panie, tym wszystkim chwałę, cześć i uwielbienie.
Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił, niech cały świat, wszystko co trwa, zawsze wielbi imię Twe. Cześć Pana, rozraduj się w Nim, ogłaszaj wszędzie, że On Królem jest. Góry upadną na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziemi. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż. Cóż może równać się z tym, co u Ciebie mam? Mój Jezu, mój Zbawco, jest tak wielki jak Ty, przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoje. Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił, niech cały świat, wszystko co trwa, zawsze wielbi imię Twe. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, ogłaszaj wszędzie, że On Królem jest. Góry upadną na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziemi. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż. Cóż może równać się z tym, co u Ciebie mam? Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, ogłaszaj wszędzie, że On Królem jest. Góry upadną na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziemi. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż. Cóż może równać się z tym, co u Ciebie? Cóż może równać się z tym, co u Ciebie? Cóż może równać się z tym, co u Ciebie mam?
żywa woda płynie przez duszę mą. Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną w każdej sytuacji, która trapi mnie. Troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę. Przyjdź o Duchu Święty i rządź sam życiem mym. Niech w ramionach Twej miłości skryje się. Usuń strach, zwątpienie, zabierz dumę mą. Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą. Jezu, Jezu, Jezu. Ojcze, Ojcze, oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je. Niech w ramionach swej miłości skryje Cię. Gdy Mu dasz swe życie, On Ci wolność da. Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim. Jezu, Jezu, Jezu. Ojcze, Ojcze,
Panie Jezu, tak oddajemy Tobie ten czas. Prosimy Cię, abyś, Panie, przygotował nas na to słowo, które teraz będzie głoszone. Panie, my ufamy, że to słowo będzie miało wpływ na nasze życie, że będzie nas przemieniało, że, Panie, Ty chcesz teraz do nas mówić, Panie, ja wiem. Duchu Święty, jesteśmy gotowi przyjąć to słowo. Chwała niech będzie Tobie. Chwała niech będzie Tobie, bo dobry jesteś, Panie. Jeżeli chcecie teraz modlić się, zapraszam. Możecie dołączyć do modlitwy. I niech to będzie taki dla was też czas wolności.
Dzisiejszego poranka przekonaliśmy się, jak ważną jest energia. Te instrumenty, chociaż się nie zepsuły, były totalnie bezużyteczne. I myślę, że tak samo jest w naszym życiu, gdy Bóg nie może przez swojego ducha kontrolować naszego życia. Możemy wyglądać jak chrześcijanin, możemy mówić jak chrześcijanin, ale tak naprawdę Pan Bóg nie będzie mógł zagrać swojej melodii. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki jest pierwszy nakaz, jaki Jezus skierował w Nowym Testamencie do tych, którzy Go słuchali.
Pamiętajcie się, wierzcie w
Jezusa. Nie. To już nikt nie będzie wiedział. To jest Ewangelia Świętego Marka, 1 rozdział, 17 werset. Dosłownie jest tam powiedziane: idźcie za mną. I co dalej jest napisane? Aha. Idźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Jeżeli ktoś, taki jak Jezus, wypowiada jako pierwsze takie stwierdzenie, taki nakaz, taki rozkaz, to chyba to jest ważne dla Niego, nie? A pamiętamy, jakie są ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiedział na ziemi? Nie. Nie. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Judei i po krańce świata. Jeżeli Jezus od tego zaczyna, jeżeli Jezus na tym kończy, to chyba to jest ważne. Z jednej strony jest to rozkaz, idź za mną, ale też jest obietnica. On mówi, ja coś ci obiecuję, zrobię z ciebie kogoś, kto będzie innych ludzi łowił do mojego królestwa. I zobaczymy, jak robił to Jezus. 4 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytam ten dłuższy fragment. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie, opuścił Judeę i wrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone około pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe i wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: daj mi pić, bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie otrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić. Sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie, jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie, bo takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Tymczasem uczniowie prosili go, nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami jeszcze nie mówicie, jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście, jeżeli to, nad czym się nie trudziliście, inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Napisane jest, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Jak czytam ten tekst, to mnie to słowo kuje. Jezus coś musiał? Dziwne, nie? My nie lubimy za bardzo tego słowa, że coś musimy. Jesteśmy powołani do wolności, kochamy, cenimy wolność. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ci z nas, którzy mają tam około 50 lat, to jeszcze byli w takim wieku poborowym, gdy było taki, no, trzeba było służbę wojskową spełnić gdzieś. I byli tacy straceńcy, którzy na ochotnika się zgłaszali, żeby zostać żołnierzami. I wyobraź sobie takiego ochotnika, który się zgłosił do tego poboru i został żołnierzem. I czy on mógł, gdy na przykład była brzydka pogoda, był mróz, padał śnieg, temperatura poniżej zera, czy mógł powiedzieć, ja przyszedłem na ochotnika do armii, więc ja dzisiaj na ćwiczenia nie idę, bo się zgłosiłem na ochotnika. Mógłby coś takiego powiedzieć? No powiedzieć mógłby, ale to niczego mnie zmieniło, nie? I to, że przyszedłeś jako ochotnik do Bożej armii, to nie oznacza, że nie ma w twoim, moim życiu rzeczy, które będziemy musieli wykonywać. Będziemy musieli. Człowiek, który ma być zdobywcą dusz, musi mieć duchowe kierownictwo. Gdy będę na tym Bożym GPS-ie, to ten Boży GPS, Duch Święty, doprowadzi mnie do właściwego miejsca, do właściwej osoby i da mi właściwe słowa. Będzie mógł na mnie grać. Tak jak na instrumencie można grać, gdy jest zasilany. Pan Jezus podróżował przez Samarię i nagle w określonym miejscu, w określonym czasie było dla Niego przygotowane spotkanie. Dlatego mówił, że ja muszę być w tym, w dziełach mojego Ojca. Szedł przez Samarię. Był to środek dnia. To był czas, żeby odpoczywać i się schować przed słońcem. Zdobywca dusz jest zwykłą osobą, ale musi być gotowy do robienia niezwykłych rzeczy. Nikt z nas nie jest kimś niezwykłym, Ale jeżeli chcesz, by Bóg ciebie używał, to musisz być gotowy do robienia niezwykłych rzeczy. I tak się stało z Jezusem. Żydzi robili wielki objazd, aby nie iść przez Samarię. Jeżeli ktoś im umarł, a chowano tam w ciągu 24 godzin, to gdyby szedł naokoło, to pięciokrotnie nakładał drogi, więc że nie zdążyłby na pochówek. Więc w tym wypadku, gdy ktoś mu umarł, mógł przejść przez Samarię, ale pod jednym warunkiem, że nie wolno było mu się zatrzymać w czasie tej podróży. Jezusowi nikt nie umarł, Jezus nie zrobił wielkiego objazdu, Jezus nie tylko szedł, ale Jezus się zatrzymał w tym miejscu, w którym się nie powinien zatrzymać. Czyli był wielki objazd dla Żydów, nie zatrzymywali się, była przerwa obiadowa, Jezus to wszystko zmienił. Pierwsza godzina prawdopodobnie była, uczniowie idziemy do baru i poszli. A Jezus został przy studni. Wiesz dlaczego? Bo czekał na to, co przygotował mu ojciec. Dlatego tam był i dlatego czekał, dlatego się zatrzymał. Przyszła kobieta. Znowu coś niezwykłego. W tym momencie tam nie powinno być żadnej kobiety. Mężczyzna i kobieta nie powinni być razem. Żyd i Samarytanka tym bardziej nie powinni być razem, nie powinni rozmawiać ze sobą. Tak wiele niezwykłych rzeczy wydarzyło się nietuzinkowych w tym momencie. Jakiego biblijnego słowa użył Jezus, żeby rozpocząć ten kontakt z tą kobietą? Powiedział, a teraz powstaniemy i ja zmówię modlitwę i zaczniemy mówić o Panu Bogu? Zrobił tak Jezus? Zacytował jakiś fragment ze Starego Testamentu. Nie zrobił niczego pobożnego, nie zrobił niczego niepobożnego. Jaki był Jezus w tej sytuacji? Naturalny. Naturalny. Więc była studnia, przerwa obiadowa, straszny gorąc, była woda, było naczynie, miał pragnienie i naturalnie wszedł w tą sytuację. Mógłbyś w takiej sytuacji powiedzieć do kogoś, daj mi pić? Mógłbyś to zrobić? No ja bym mógł. Jak najbardziej naturalne zachowanie w tej sytuacji, prawda? I to ciągle jest dla nas problemem, jak zagadnąć nieznajomego nam człowieka. Jak rozpocząć rozmowę. W zwyczajny sposób, od miejsca i od sytuacji, w której jesteś. W naturalny sposób. Taki był Jezus. Ja lubię chodzić na saunę i pamiętam kilka, no może z 3-4 tygodnie temu, dwóch chłopaków, tam jest taka sauna i siłownia i oni się przebierali, żeby pójść na tą siłownię ja tam jestem jako trzeci i słyszę ich rozmowę. Jeden z nich mówi, że kumpel tam przedawkował i jest pogrzeb, musi pójść na ten pogrzeb, ale mówi, nie wiem jaki zegarek mam założyć sobie na ten pogrzeb. Z takiej dostatniej był rodziny. Jaki zegarek? Ja jestem obok i słucham tego. No i co można zrobić? No więc zapytałem młodego człowieka, że myśli, że to najważniejsza rzecz, jaki zegarek się założy na rękę, gdy idziesz na pogrzeb swojego kumpla? I zaczęła się bardzo ciekawa rozmowa. Zaczął od stwierdzenia, że on w Kościół nie wierzy. Ja mówię, ja też nie wierzę, to dobrze. Mieliśmy krótki czas. Zainteresowałem go, nie wiem, reportażami, sprowokowałem go, żeby 2 razy powtórzył adres fundacji, gdzie są reportaże. Poleciłem mu jakiś jeden tytuł i go zostawiłem. Resztę zrobi Pan Bóg. Ale w tak naturalny sposób można wejść w tą sytuację. To nie było trudne, co zrobił Jezus. A mimo wszystko, robiąc to, zrobił coś niezwykłego. Bo widząc tą reakcję Jezusa, ta kobieta zareagowała na to. Jest ważne, abyśmy byli ludźmi naturalnymi, żebyśmy każdego dnia wykorzystali te normalne sytuacje, jakie Pan Bóg aranżuje, jakie aranżuje nam życie. Tylko muszę być w takiej gotowości. Muszę być na tym Bożym GPS-ie, gotowy do akcji. I On będzie wskazywał, da Ci taki wewnętrzny impuls, to jest sytuacja, to jest miejsce, w które masz wejść. Taka rada. Wykorzystuj sposobności, jakie masz każdego dnia, by zacząć z kimś rozmowę o tym, co naprawdę ważne do złożenia świadectwa. One są. Trzeba w nie wejść, trzeba je zobaczyć i trzeba w nie wejść. Nie wiem, czekasz gdzieś w sklepie, jest kilka osób i ktoś mówi, ale badziewiasną pogodę mamy. Ty możesz powiedzieć, a myśli pan, że jako ludzie zasłużyliśmy na lepszą? Jesteś w temacie? Myśli pan, że zasłużyliśmy jako ludzie tym, co robimy, na lepszą pogodę? Jesteś na stacji benzynowej, gościu wlewa i mówi, o Jezu, kiedy ten weekend się wreszcie zacznie? Usłyszałeś to i wiesz, co możesz powiedzieć? Czy pan się jeszcze modli o jakieś inne rzeczy? Panie, ja się w ogóle nie modlę, a przed chwilą słyszałem. Możesz go zacytować. Jesteś w temacie? Wykorzystuj te naturalne sytuacje, jakie są każdego dnia. Pamiętam, jechałem z Lublina do Warszawy. Teraz są te drogi szybkiego ruchu, więc mniej ludzi zatrzymuje, ale to było już paręnaście lat temu i zatrzymuję, nie? Zatrzymałem się. Usiadła na tylne siedzenie i powiedziała jej pierwsze zdanie takie, ale pan to musi mieć dobre serce. Do takiego nowego, czystego samochodu pan tak ludzi po drodze zabiera. No jakbyś to usłyszał, to co byś powiedział? No dziękuję, że ma pani tak dobre zdanie, tak mało pani zna. Nie, tak nie powiedziałem. Powiedziałem, wie pani, teraz mam inne serce, ale miałem zupełnie inne. Jeszcze niedawno. Chciałaby pani trochę posłuchać o tym, co się stało, że teraz jest inaczej? I rozmawialiśmy prawie 2 godziny. Wysiadała pod Warszawą. Wsiadła, stała przy otwartych drzwiach. Ja obróciłem się i mówię, co pani myśli o tym, co rozmawialiśmy? A ona mówi, wiem, że decyzja jest moja. I zamknęła drzwi. Ja odjechałem. Od jednego zdania. Pan to musi mieć dobre serce. Pamiętam, gdzieś tu do Pszczyny dojeżdżałem, wyłapuje mnie człowiek. Siada. Moje pierwsze pytanie często jest, jak daleko pan jedzie, czy dokąd pan jedzie. Oni, ludzie myślą, że mi chodzi o kasę, ja tylko chcę wiedzieć, jak długo będę miał w samochodzie. Nie? Miałem tylko 6 minut. No i co można zrobić przez 6 minut? Więc mówię tak, wie pan, zajmuję się tak trochę dokumentem radiowym sporo, jestem dziennikarzem, sporo rozmawiam z ludźmi i odkryłem, jak ważną rzeczą jest to, co ludzie wierzą, jaki to ma potężny wpływ na ich życie, na ich wybory. Mówi, panie, zgadzam się z panem w 100%. To nawet nie jest ważne, w co się wierzy, najważniejsze, żeby wierzyć. No jak już to usłyszałem, to miałem go na widelcu, nie? Wie pan, ja bym tak trochę oponował z tym, co pan mówi. Niech pan sobie wyobrazi taką sytuację, że choruje pan na serce. Poważne problemy ma pan i gdzieś w nocy przeżywa pan atak. Nie chce pan obudzić rodziny, więc bez zapalenia światła idzie pan do łazienki, gdzie stoją lekarstwa. Sięga pan, myśląc, że bierze pan nitroglicerynę, ale tak naprawdę wziął pan prusakoleb. Jak pan umarł, to na pańskim nagrobku można wygrawerować umarł w wierze. 100% prawda. Ale widzi pan, wiara ma w ten czas znaczenie, gdy to, w co pan wierzy, jest prawdziwe. Już musiał wysiąść. Ja często miałem takie myślenie, że muszę całą Ewangelię powiedzieć w ciągu tych, nawet nie wiem, 10 minut, 5 minut, jakie mam, ale w pewnym momencie Pan mnie doprowadził do takiego miejsca, że nie muszę tego robić za każdym razem. Nie muszę być jak taśma, która jest uruchomiona przyciskiem i wystrzeliwuje te same słowa, ten sam przekaz. Ja mu niczego nie zbudowałem w tym momencie, ale coś mu solidnie rozwaliłem. On już był wytrącony z tej swojej sfery komfortu i poukładanego światopoglądu. Coś mu się zawaliło. I to wystarczy. Pan mógł sobie poradzi dalej beze mnie. Ale mówię, żeby pokazać, jak naturalne sytuacje są, w które możemy wykorzystać. Ale wiecie, od czego to wszystko zaczyna? Jezus mówi, idź za mną i kogoś z siebie zrobię. Nauczę cię czegoś. Będziesz łowił ludzi. I będziesz miał w tym sukces. Nie tyle my, co Jego Królestwo. I nie ma większej radości niż momenty, w których możesz oglądać, jak Bóg przyciąga do siebie człowieka, daje mu nowe życie. Czyli jeżeli jesteś skupiony, uważny, gdy jesteś na tym Bożym GPS-ie pod wpływem Bożego Ducha, to będziesz dostrzegał te możliwości, te momenty, te sytuacje tych ludzi. Nie będziesz w takiej obsesji, że nie będziesz mógł 15 minut spokojnie poleżeć na plaży, bo w tym czasie mógłbyś z kimś gadać. No są tacy ludzie w takiej obsesji, to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że to rozumiecie, nie? Są tacy ludzie, którzy mówią albo z cytatami bez przerwy Biblii, albo odpowiadają słowami, nie wiem, kancjonału, nie? To nie o to chodzi. Ale jeżeli spożytkujemy te sytuacje, które Bóg daje w sposób naturalny, to ten twój rozmówca wie, że on współtworzy tę rozmowę, że ty mu niczego nie narzucasz. Że on jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje. Ty nie wyrzucasz z siebie tylko słów, ale zaczyna powstawać rozmowa. Jezus musiał iść przez Samarię. Może powinieneś zacząć się modlić, Panie, Ty musiałeś być zdobywcą dusz, ja muszę być. Może nigdy się o to nie modliłeś. My lubimy Boże obietnice, prawda? Mówią, że jest tysiące tych obietnic w księdze. A kiedy przypomniałeś Jezusowi o tej obietnicy, że obiecałeś, że zrobisz ze mnie rybaka ludzi? Modliłeś się o to? Musisz być otwarty i wchodzić i powiedzieć w rozmowę i powiedzieć coś takiego, czego ludzie nie zapomną. Człowiek zdecydował się, że odwiedzi ludzi gdzieś tam, którzy mieszkali w jego wiosce, pukał do kolejnych drzwi, drzwi się uchyliły, zobaczyła go kobieta i mówi, a proszę pana, ja już mam swoją wiarę. I drzwi się zamykają, coraz mniejsza przestrzeń. I w ten czas Pan Bóg dał mu właściwe słowa. I co pani ma z tej swojej wiary? Drzwi się przestały zamykać, otworzyły się trochę więcej, zaczęła coś trochę mówić, ale było to bardzo nieskładne i w końcu jej olśniewająca myśl przyszła do głowy. A co pan ma z tej swojej wiary? Właśnie tutaj jestem, żeby pani o tym powiedzieć. Jezus zrobił bardzo prostą rzecz. Powiedział, daj mi pić. I te słowa, trzy słowa, otworzyły tę kobietę. Jak wiedzieć, jakich słów masz użyć, jakie masz wypowiedzieć? Myślę, że dwie rzeczy muszą być obecne. Z jednej strony takie prowadzenie przez Bożego Ducha, a z drugiej strony pewne doświadczenie, gdy często byłeś w takich sytuacjach i Pan Bóg cię tego nauczył. Innym razem Pan Bóg da inne słowa i nie będziesz miał takiego... Wiesz, Pan Bóg daje klucze do ludzkich serc, ale nie daje wytrychów. Nie spodziewaj się, że da ci taki jeden wytrych i będziesz tym jednym zwrotem, jedną historią otwierał każde ludzkie serce. On jest naprawdę twórcą. On jest kreatywny. Jezus mówi, daj mi pić. To ją zadziwiło. Zaciekawiło. Ważne jest, żeby reakcja naszego rozmówcy była pełna zaciekawienia. Ludzie mają dość nudy własnej, więc nie ma powodu, żeby do ich nudy, żebyś dokładał swoją nudę. Zgadza się? To, co Jezus zrobił, było interesujące dla tej kobiety. Złapało całą jej uwagę. I nie powinniśmy się dziwić, jak jesteśmy nudni, że ludzie nas nie chcą słuchać. Dobrą rzeczą jest to, że zanim zaczniesz mówić do człowieka, żebyś zaczął go słuchać. A człowiek mówi przez wszystko. Przez słowa tak naprawdę, werbalnie, komunikujemy tylko ponad 7% przekazu. Człowiek mówi przez to, co się dzieje z jego twarzą, jego rękoma, z jego głosem. Wszystkim. Całym sobą. Czy nauczyłem się słuchać? Jezus zadziwił tę kobietę, stawiając zwykłe pytanie, wprowadzając do rozmowy niezwykły temat. Jezus był gotowy do przekraczania granic. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg używał ciebie, twoje świadectwo, do tego, żeby jego przesłanie docierało do innych ludzi, musisz być gotowy do przekraczania granic. Po co my budujemy granice? Po co wyznaczasz działkę pomiędzy twoim polem, a polem czy działką twojego sąsiada? No po co? No. Ale co robią tak naprawdę granice? A przede wszystkim to nas odgradzają i nas zamykają. Polacy mają taki zwyczaj budowania płotów, nie? Jak pojedziesz do Kanady czy do Stanów, tam nie ma takich płotów. U nas, a jeszcze pojedziesz na Ukrainę, to są drewniane płoty, że nic nie widać. Pomalowane na niebiesko. Ale to, co robią granice, to nas zamykają. My się chcemy zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo, swoją przestrzeń wyznaczyć, a to, co robimy, to naprawdę bardzo często budujemy przestrzeń, w której my sami jesteśmy zamknięci i ograniczeni. Granice nas zamykają. A Jezus nie respektował granic. Granicą było to, że to była Samaria. Granicą to było, że nie powinien iść. Granicą było to, że nie powinien się zatrzymać. Granicą było to, że to była kobieta, że to była samarytańska kobieta, że nie powinien z nią rozmawiać. Widzisz, ile granic Jezus połamał? I my mamy takie swoje granice. O czym będę rozmawiał z tak młodym człowiekiem? Albo o czym będę rozmawiał z tak starym człowiekiem? A o czym będę rozmawiał ze świadkiem Jehowym? A o czym będę rozmawiał z ateistą? A o czym będę rozmawiał z jakimś lewakiem? Mamy granice, które nas zamykają. Myślę, że jak jesteś w parku, to dużo bezpieczniej jest przełamać taką granicę i usiąść koło starszej kobiety niż koło młodej kobiety. Ta młoda wcale byłaby nie byłaby zdziwiona, że koło niej usiadłeś i zacząłeś rozmawiać, ale babcia będzie zdziwiona. Gdy będziesz słuchał jej historii, może niezbyt ciekawej, ale w tym, co usłyszysz, być może będziesz miał okazję, by powiedzieć jej kilka słów, które skierują jej uwagę na Boga. Możesz stać w kolejce w aptece i może przed tobą być staruszka, która poda 4 recepty pani farmaceutce i pyta tej pani, ile to będzie kosztowało. No i pani farmaceutka mówi, ile to kosztuje. Ty stoisz za tą babcią i widzisz, że babcia mówi, to niech te 2 recepty pani mi odda. Wiesz, dlaczego to robi? Bo ma taką emeryturę. A ty jesteś z tyłu i widzisz to. Zdarzyło ci się być w takiej sytuacji? A zdarzyło ci się wziąć te recepty, włożyć je z powrotem i zapłacić? I w ten czas ta staruszka popatrzy na ciebie z szeroko otwartymi oczyma, pojawią się łzy i powie, dlaczego pan to robi? I powiesz kilka słów. Dlaczego to robisz? Taka normalna sytuacja. Przekraczaj granice. Większość ludzi w tej kolejce uzna, że to nienormalne zachowanie. Poczuje się nawet w sumieniu poruszona, zawstydzona. Ale ty przekroczysz tą granicę i zrobisz coś niezwykłego. Wykorzystuj okoliczności, przekraczaj granice, budź zainteresowanie. Wiecie, tak naprawdę nie wiemy, czy Jezus się napił tej wody, czy się nie napił. Była tak zafascynowana, zaabsorbowana tą rozmową, tą sytuacją, tym Jezusem, tym, co mówił, że zapomniała o tym, po co przyszła. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, pobudza ich zainteresowanie. Nie mów wszystkiego cięgiem, jak karabin maszynowy. Jednego za drugim. Budź zainteresowanie. Usłyszałem tą historię od jednego z wierzących ludzi. Był ewangelistą i jechał z kolegą gdzieś, podróżował samolotem i nawiązała się między nimi rozmowa ze stewardesą. I tak sobie taką gawędkę gdzieś tam ucinali i ona w pewnym momencie pyta ich, a jaki panowie mają zawód? No, oni mówią, no w pewnym sensie podobny do tego, co robi pani. A, to jesteście pracownikami jakiejś linii lotniczej? Blisko, ale to jeszcze nie to. Dalej rozmawiają, no to jesteście jakimś pracownikiem biura turystycznego? No nie zupełnie tak, ale pracujemy przy transporcie ludzi. Była bardzo zainteresowana. No i powiedzieli, że pomagają ludziom się przemieścić stąd, tam gdzie jest ojciec. była bardzo zainteresowana. Samolot już miał lądować, padła komenda, aby zapiąć pasy, a ona stała i dalej chciała ich słuchać. Powiedziała, że ona jest chrześcijanką, ale nie była na nowo narodzoną. A co można było zrobić? No można było powiedzieć, pani nie jest nowonarodzona. Wie pani, że moment lądowania to jeden z najbardziej krytycznych i niebezpiecznych momentów. Lepiej teraz niech pani pomodli, szybko wyzna Jezusa swoim Panem, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądało to najbliższe lądowanie. Nie stałaby już długo przy tych dwóch gościach. Czyli mów w sposób, który będzie pobudzał ciekawość twojego rozmówcy. Jak to Jezus zrobił? Gdybyś naprawdę wiedziała, kim ja jestem. No lepiej takim tekstem to się nie posługujmy. Gdyby pani wiedziała, kim ja jestem. Chociaż podobną rzecz raz zrobiłem. Pamiętam, jechałem gdzieś tam w okolicach Łodzi i taki młody człowiek, troszeczkę wstawiony, mnie zatrzymał, wsiadł i sobie rozmawiamy i on do mnie takim tekstem. A pan się tak nie boi ludzi brać tak po drodze? Ja mówię, panie, jakby pan wiedział, kim ja jestem, to bym się bał siedzieć w tym samochodzie. Wiecie, miałem jego uwagę. Zaczął się tłumaczyć, dlaczego zostawił dziewczynę tam. Był nauczycielem, polonistą, miał 28 lat. Nie wiem, co się z nim dzieje. Może kiedyś mnie rozpozna, nie wiem. Bo ja go nie poznam. Ale w niebie będzie ciekawie. Gdybyś tak naprawdę wiedziała, kim ja jestem, to byś mnie poprosiła, a ja dałbym ci wody żywej. A tę wodę, którą ja ci dam, to byś po napiciu się już więcej nie pragnęła. To musiało bardzo zainteresować tę kobietę. Zresztą jak czytamy ten opis, to wiemy, że tak się stało. Nigdy o czymś takim nie słyszała. A o czym Jezus mówił w tym momencie? Myślę, że o Duchu Świętym. Nie użył wielkich chrześcijańskich terminów, słów dla nikogo niezrozumiałych. W tak naturalny, prosty sposób. Mówił o Duchu. Mamy mówić w taki sposób, który będzie zaciekawiał ludzi. 4 rozdział, 10-15 pokazuje tą rozmowę między Jezusem a nią o tej wody żywej. Ona do końca nie rozumiała tego, o czym mówił Jezus. Ale jedno jest pewne, ona chciała tego, o czym mówił Jezus, tak? Ona tego pragnęła. Mówi w pewnym momencie, daj mi, daj mi. I gdy na to była otwarta, Jezus w tym momencie stał się bardzo prostolinijny i bardzo konkretny. Może się to stać, ale chcę, żebyś przyprowadziła swojego męża. Chcę, żebyś przyprowadziła swojego męża. Co zrobił Jezus? Dotknął głównego problemu jej życia. I gdy jesteś prowadzony przez Bożego Ducha, to da ci mądrość i da ci słowa. Nawet nie będziesz wiedział, dlaczego akurat na to zwróciłeś uwagę. I będziesz mówił o rzeczach, które będą bardzo ważne w życiu osoby, z którą rozmawiasz. Być może po jakimś czasie, gdy się nawróci, to powie, zada ci pytanie, skąd o tym wiedziałeś? A ty nie wiedziałeś. Do tej pory też nie wiedziałeś, aż ci o tym powiedziała. Grzech jest grzech, mówi Jezus. Wiecie, dzisiaj zwiastujemy taką Ewangelię, jesteś niezły, przyjdź do Jezusa, jeszcze będziesz lepszy niż jesteś. To nie jest Ewangelia, którą zwiastował Jezus. O Jezusie jest powiedziane, że ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało w wielu Izraelu, w Izraelu. Właściwie opowiadana Ewangelia najpierw powala człowieka, zanim go podniesie. Idź przyprowadź swojego męża. Jezus nie mówił takiej Ewangelii, jak dzisiaj ją słyszymy. Przyprowadź swojego męża. Ta kobieta żyła w którymś już tam związku, a ludzie mówią, a co to? Pokaż mi, gdzie Biblia mówi o ślubie. A co to? My się nie możemy kochać? Nie możemy być razem? A Jezus mówi, miałaś 5 mężów, a ten człowiek, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Grzech to grzech. Czyli Jezus dotyka bardzo konkretnego problemu jej życia. Nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu. Gdy dzieli się Ewangelią, gdy dzieli się swoim świadectwem, nie wyłączaj z tego, co mówisz, sprawy grzechu. Takie prowadzenie i objawienie ze strony Ducha Świętego musi być w nas obecne, abyśmy wiedzieli, czego dotknąć. Kobieta została zdumiona. Skąd on o tym wie? Już wiem, jesteś prorokiem. Jesteś prorokiem. Jest bardzo ważne, żebyśmy byli w tych sytuacjach pod tym Bożym wpływem, Bożego Ducha. Dlatego, że w ten czas będziemy wypowiadali słowa, nie nasze, bo nasze gadanie niczego i nikogo nie zmieni. Twoje 5, 6, 10 minut spędzonych w rozmowie myślisz, że zmieni 30, 40 lat czyjegoś życia? To ja gratuluję optymizmu, jeżeli taką masz wiarę w to, co ty mówisz. Ale jeżeli jest w tym, co mówisz, obecność Bożego Ducha, to te słowa będą zmieniały tego, który tych słów słucha. Tak było w tej sytuacji. Będzie dotykało tych ludzi w samym środku. I to są najlepsze nawrócenia. Nie dzięki twojemu, mojemu gadulstwu, elokwencji, ale dlatego, że Duch dotknął czegoś, czego należało dotknąć w myśleniu i w sercu tej osoby. I tutaj w tym momencie dochodzimy do bardzo niebezpiecznego elementu. To jest tak zwana rozmowa na tematy religijne. Dotąd to był dla niej człowiek, teraz, który wzbudził jej zainteresowanie, teraz odkryła, że to jest, musi być prorok. Nie doszła jeszcze do poznania, że jest to Boży Syn. Ty jesteś prorokiem, ty jesteś Żydem, ja jestem Samarytanką. Wy się modlicie w Jerozolimie, my tutaj mamy taką górę Garizim. Wy macie swoją religię, my mamy swoją. Wy macie swój kościół, my mamy swój kościół. To jest bardzo niebezpieczny moment w rozmowie ewangelizacyjnej z nienawróconymi. W ten czas zamiast dzielić się Ewangelią, czy też swoim świadectwem, zaczyna się debata na tematy religijne. Ty masz ten duży, stary kościół, ale tam czczą ludzi, to niewłaściwy kościół. A ten człowiek ma tą odrobinę tej swojej religijności, a ty przychodzisz i tą odrobinę chcesz mu zabrać. No puści? Jak dziecko chwyci niebezpieczny przedmiot, to co najlepszą rzeczą jest mu zabranie tego? Nie, pokaż mu cukierki, pokaż mu lody, sam zostawi ten nóż. I często wchodzimy na temat takiej rozmowy religijnej i zabieramy, próbujemy podważyć tą odrobinę religijności, którą oni już nie puszczają, bo nic więcej nie mają. I traktują ciebie jak złodzieja, który przyszedł, żeby zabrać tą odrobinę, którą mają. Jezus tak robił? Jezus nie dał się wpuścić, że tak powiem, w takie maliny, taką rozmowę na tematy religijne. Była dość świadoma, bo nie tylko wiedziała, że jest jej kościół, ale wiedziała, że jest jakiś inny. Dużo ludzi to wie, że tylko jest jeden kościół i Świadkowie Jehowy ewentualnie. Ale ta była dość świadomą kobietą. Ona wiedziała, że są jeszcze jakieś inne, nie? Jak sobie poradził z tym Jezus? Wiesz, co Jezus powiedział? Ani tu, ani tu. Bo nie jest ważne gdzie, ale jest ważne jak. Kogo ojciec szuka? Którzy mu oddają cześć w duchu i w prawdzie. I w ten sposób uniknął tej rozmowy na tematy religijne. Jak się osoba nawróci, to później będzie czas, żeby o pewnych rzeczach porozmawiać. Ale nie w tym momencie, gdy się dzielisz z kimś Ewangelią. Zaczynamy się licytować, który kościół jest lepszy. Człowiek potrzebuje Jezusa. Potrzebuje przebaczenia. A nie potrzebuje większej dawki wiedzy o różnicach między kościołami. Przyjdzie na to odpowiedni czas. Ale to nie jest ta chwila, gdy dzielisz się Ewangelią. Dobrze rozpoczęta rozmowa, w której dzielisz się Ewangelią, czy też swoim świadectwem, często jest przegrywana w tym miejscu. Niestety. Pozwól, aby ludzie poznali Jezusa, dowiedzieli się przede wszystkim o tym, kim On jest i gdzie oni są i co on może dla nich i co chce dla nich zrobić. Pokaż człowiekowi, że potrzebuje Jezusa. A potem powiedz, w jaki sposób można mu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Nie chodzi o miejsce, ale chodzi o twoje serce, o twojego ducha. Kiedy kobieta napiła się tej wody, to sama stała się świadkiem. Zostawia swój dzban, zapomina o tym, po co przyszła do tej studni. Biegnie do miasta. Po co? Po wodę przyszła, a teraz biegnie. Dlatego biegnie, bo nie ma dzbana i się lżej biegnie? Bo jest tak podekscytowana i tak pobudzona do tego, żeby z innymi się podzielić tym, co zadziało się w jej życiu. Biegnie i całe miasto stawia na nogi. A kogo mamy w tym mieście? 12 apostołów. Ilu ludzi przyprowadzają? A to jedna kobieta przyprowadza całe miasto. Nie wiem, czy zauważyliście, ale te osoby, które Pan Bóg zmienił i dopiero uczynił to zupełnie niedawno, to one mają najwięcej entuzjazmu i najwięcej ludzi przyprowadzają do Bożego Królestwa, do wspólnoty. Wiesz dlaczego? Bo oni mają jeszcze przyjaciół, którzy nie znają Jezusa. A gdy się człowiek nawróci, to potem go tak, że tak powiem, umieścimy w strukturach kościelnych. Tyle damy mu zajęć, spotkań, że on już nie ma czasu spotkać się z ludźmi, którzy nie znają Jezusa. Jak grasz ping-ponga, to tylko z chrześcijanami. Jak jest śniadanie, to tylko z chrześcijanami. Nie? Powinieneś podjąć świadome kroki, żeby nawiązywać nowe relacje z tymi, którzy nie znają Jezusa. Dlatego lubię chodzić na saunę. W naturalny sposób się dzielę z tymi ludźmi. Często opowiadam mi taką historię. Zdarzyło się to przed laty. Pracowałem gdzieś nocami w bankach kanadyjskich, ale wiecie, że nocami to się za ladą nie pracuje, tylko na niższym poziomie pracowałem, czyli podłogi, kible sprzątałem. Nie? I całe dnie miałem wolne, nic nie miałem do roboty, więc chodziłem na basen i na saunę. I pewnego razu ja lubiłem tam wodę podlewać, odczuwalność temperatury wzrasta, więc ludzie tak powoli ten tłum malał i został mi tylko jeden gość na koniec. No i zaczynamy rozmowę. On mnie pyta, skąd jesteś? On jest z Polski. Mówi, o, to jesteś katolikiem. A ja mówię, chrześcijaninem. A on, a to nie to samo? Ja się dowiedziałem, że jest muzułmaninem i mówię tak, słuchaj, ja Koran mam na półce, nawet trochę tam do niego zjeżdżałem i wiem, że jedno z tych podstawowych praw mówi tak, że jakbyś mnie chciał na islam, że tak powiem, nawrócić, a ja bym to odrzucił, to mógłbyś mnie nawet zabić, a w swoim niebie to byś jeszcze nagrodę za to dostał. Jak ja to palnąłem, to w tej saunie jeszcze większa temperatura się zrobiła. Ale widząc tą jego reakcję, mówię, słuchaj, ta twoja księga to tylko trochę mówi o Jezusie, a moja księga, Nowy Testament, to jest cała o Jezusie. Chcesz trochę więcej o nim posłuchać? Mówi, mów. No ja zaczynam mówić mu więcej o Jezusie, on mi przerywa i mówi, słuchaj, jeżeli jest prawdą, to co ty o nim mówisz, to ty musisz być taki jak on. No jakbyś zareagował na taki komentarz? No prawdopodobnie jak ja. Mówię, wiesz, to był Bóg, Boży Syn, ja jestem tylko taki mały żuczek. A on mówi, nie próbuj powiedzieć nie. I mówi, widzisz tą żarówkę tutaj? Widzę. A tą drugą na korytarzu? Widzę. Mówi, ten sam prąd. I ja mówię, gościu, ty masz rację. Umówiliśmy się na następny dzień, przyniosłem mu Nowy Testament. Taką prostą angielszczyzną pisany. Nikt nigdy nie wziął i prawdopodobnie nie weźmie Nowego Testamentu, jak zrobił ten człowiek. On ukląkł, zaczął płakać, zaczął całować tą księgę, płacząc 5 razy powiedział dzięki, dzięki, dzięki. Powiedział słowa, których nigdy nie zapomnę. Powiedział coś takiego. Żyję w tym chrześcijańskim kraju od 12 lat. Mogę zginąć na ulicy z powodu $15, ale w tym chrześcijańskim kraju przez 12 lat nikt ani słowa nie powiedział mi o Jezusie. Jezus mówi, idź za mną, a kogoś z ciebie zrobię. Zrobię z ciebie rybaka ludzi. Uczniowie to byli dobrzy faceci. Przynieśli coś dla Jezusa. Jakieś kanapki, nie wiem, Coca-Cola, może jakiegoś McDonalda, tam zaserwowali. Jedz, dobrzy. Nie tylko sobie pamiętali, nie? A co Jezus im powiedział? Panowie, ja już się najadłem. No i mieli problem. Kto mu przyniósł, nie? Dochodzenie, ta kobieta. A o czym mówił Jezus? Co było jego jedzeniem? Przyniósł kolejną osobę przed Ojca. Spełnił jego wolę. Co jest dla ciebie i dla mnie tak ważne, że zrezygnujesz z takich rutynowych zajęć jak jedzenie, że sobie to odpuścisz, bo masz szansę powiedzenia, rozmawiania, bycia z kimś, żeby powiedzieć mu o Bogu. Jest to dla ciebie tak ważne? Dla Jezusa jest. Patrzyliśmy, jak dzielił się Ewangelią najlepszy ewangelista. Człowiek, który ma być zdobywcą dusz, musi mieć duchowe kierownictwo. Duch to duch doprowadzi właściwego człowieka we właściwe miejsce, we właściwym czasie i da ci właściwe słowa. Wykorzystuj sposobności, okazję do składania świadectwa. Bądź przy tym naturalny. Bądź naturalny. Bądź otwarty i gotowy powiedzieć coś, czego nie zapomną. Bądź gotowy do przekraczania granic. Bądź zainteresowanie swojego rozmówcy. Nie omijaj w rozmowie ewangelizacyjnej sprawy grzechu. Nie rób tego. Mów o Jezusie, a nie o religii. Jak masz jakiś biznes, jesteś gdzieś wykładowcą, jakąś taką publiczną osobą, to zwykle masz wizytówkę, tak? Co powinno być w dobrej wizytówce? Na dobrej wizytówce. No tytuły również, prawda? Profesja. No. Jakbyśmy mieli taką kartę biznesową zrobić dla Jezusa, to co byśmy tam napisali? Zacznijmy od tytułów. Jakie? No. Jest taka wizytówka Jezusa w Ewangelii Łukasza. Wiesz, co jest napisane? Masz tytuł Syn Człowieczy i masz główną specjalność. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Masz wszystko. Czy to określa moje i twoje życie? Idź za mną, mówi cieśla z Nazaretu. Gdy będziesz to robił, zrobię z ciebie kogoś. Będziesz łowił ludzi do mojego królestwa. Tego życzę każdemu z nas, żeby stało się to rzeczywistością, w której żyjemy. Dzięki za uwagę. Amen.
Wielkie dzięki. Może są jakieś pytania, bo chcielibyście coś uzupełnić, jest ku temu taka sposobność, może będzie na forum, ale brat Henryk jest gotowy, co? A przede wszystkim Duch Święty. Chcielibyście coś?
Dalej w rozmowie, ale wiem, że to był pierwszy krok do
Chciałem tylko dodać, że odnośnie słów, które Henryk powiedział, że gdyby, to było coś takiego, że gdybyście wiedzieli, kim jestem, nie wsiedlibyście do samochodu. Gdybyście wiedzieli, kim byłem, nie pozwolilibyście mi tutaj stać. Ale to, że Pan Jezus się o mnie upomniał, że dał mi tej wody żywej, to dzisiaj mogę tutaj stać i być żywym świadectwem, że nawet z człowieka, który pił, palił, przeklinał, Pan Bóg może zrobić człowieka, który może brać udział w uwielbieniu. I niech też naszą modlitwą będzie ta pieśń, abyśmy nieśli światło tym, którzy żyją w ciemności. Drogę wieczności kraj, biec do mety u niebios bram, gdzie powita Cię Pan. Tak często pytasz o cel i sens, zaczynasz wszystko kolejny raz. Kto zna kierunek, kto zna cel? Ciemność trwa, by wskazać drogę wieczności kraj. Biec do mety u niebios bram, gdzie powita Cię Pan. Tak często pytasz o cel i sens, zaczynasz wszystko kolejny raz. Kto zna kierunek, wśród tylu trosk mieć marzeń czas, a kłamstwem nie planić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień wierzać Mu, stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zen, dobrocią koić wszelki ból.
Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
Chwała niech będzie Tobie, Panie. Cześć i uwielbienie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.